Witold Polkowski, specjalista prawa pracy razem ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dwa tematy na tapet chciałabym, żebyśmy dziś wzięli, trochę ze sobą połączone, powiązane. Jako, że ciepło, a będzie jeszcze cieplej, urlopy pewnie w części państwo wakacyjnie wykorzystują. No i właśnie, fundusz socjalny w związku z tym, jak to przed tym urlopem o ten fundusz zadbać, czy myśleć, czy nie, czy jak się jest w firmie, to ogarniają to HR-y tak zwane kadrowe i my w ogóle nie musimy sobie głowy tym zawracać, czy powinniśmy. I drugi temat, no właśnie, jak zadbać o pracownika, kiedy temperatura w biurach wysoka, na zewnątrz jeszcze wyższa, no w tym tygodniu termometry pokażą nawet 32-33 kreski na plusie.
Fundusz socjalny to jest takie fajne hasło, to jest coś dla pracowników, coś, co się pracownikom należy, natomiast sam fundusz socjalny jako fundusz zakładowy istnieje w małej ilości firm. To jest fundusz, który jest stworzony w firmach, które mają powyżej 20 pracowników i w firmach samorządowych. Wielokrotnie o tym mówiliśmy w państwowej. W związku z tym tam jest ten fundusz socjalny. Ten fundusz socjalny najczęściej ma w swoich regulaminach jakieś świadczenie związane z urlopem pracownika. To są albo słynne w czasy pod gruszą, które nam zostały z okresu realnego socjalizmu, albo jakieś inne, prawda, dopłaty do urlopu. Różne są świadczenia, które w związku z urlopem można dostać, ale to każdy zakład ma swoje wewnętrzne przepisy, które się ustala, które to regulują. Zazwyczaj te w czasy pod gruszą są na wniosek pracownika. W związku z tym trzeba pamiętać, żeby taki wniosek złożyć przed urlopem, bo ta komisja socjalna, która ma tych wniosków, powiedzmy sobie 50, nie będzie składać wniosku za pracownika.
No to jest jakby jedno, a drugie to w wielu firmach jest tak, że tym warunkiem, który gwarantuje, powiedzmy, te grusze, to są 2 tygodnie ciągiem urlopu.
Tak, ale to jest wymóg, wrócimy do tego za chwileczkę. W związku z tym, tam gdzie mamy fundusz socjalny w firmie, tam składajmy wniosek o odpowiednie świadczenie, które w danej firmie występuje.
Najlepiej przed urlopem.
Najlepiej przed posiedzeniem komisji socjalnej, żeby było jasne. W związku z tym ta komisja socjalna pewnie się zbiera w czerwcu. Czasami się zbiera raz na 3 miesiące, czasami raz na miesiąc. Wszystko to zależy, jak pracodawca sobie to ureguluje. Ale jak nie złożymy wniosku, to na pewno nie dostaniemy, a w zasadzie prawie na pewno, jak złożymy wniosek, to komisja może nam przyznać, może nam obciąć, może powiedzieć w tym roku nie, bo w zeszłym roku dostałeś. Ta komisja socjalna to są ludzie, którzy są wybierani z załogi, w związku z tym im oddajemy tą władzę nad tymi pieniędzmi.
Dajemy im to.
Pracodawca w zasadzie się nie wtrąca w te świadczenia, które przyznaje komisja socjalna, mimo że odpowiada za to, żeby to było zgodnie z prawem, żeby nie było żadnej dyskryminacji i tak dalej. W związku z tym tutaj pracodawca zdaje się zazwyczaj na komisję. Natomiast zdecydowana większość firm, podejrzewam, że 90% firm, to są firmy małe i mikro, czyli takie firmy, które z mocy ustawy nie tworzy się fundusz socjalnego. I ustawodawca tutaj przewidział ciekawe rozwiązanie, to znaczy, że jeżeli pracownik idzie na ten urlop, który trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych, to wtedy przed tym urlopem pracodawca ma obowiązek wypłacić mu świadczenie urlopowe, które jest równe odpisowi na fundusz socjalny. W tym roku jest to niecałe 3000 zł. To jest bez podatku, bez ZUS-u, czyli to jest dobry zastrzyk przed pójściem na urlop. Obowiązuje w każdej firmie, chyba że pracodawca w styczniu danego roku wywiesił odpowiednie ogłoszenie, albo gdzieś to wpisał, albo wpisał w system, wszystko jedno, prawda, ale w każdym razie w styczniu danego roku ogłosił, że w tym roku nie będzie wypłacał takiego świadczenia. Czy pracodawca może to zrobić na stałe? Są różne interpretacje. Ja jestem zwolennikiem stricte brzmienia ustawowego. W styczniu dany rok ogłasza na dany rok, koniec, kropka. Inspekcja pracy mówi jeszcze, z czym ja niekoniecznie się zgadzam, że jeżeli pracodawca nie ogłosił w styczniu, ogłosił w lutym, to już jest nieważne, bo miał ogłosić w styczniu i powinien wypłacać to świadczenie urlopowe. Uważam, że jeżeli pracodawca ogłosił w lutym jeszcze, czy się spóźnił parę dni, to jednak jego wola tutaj jest jasna, tych świadczeń nie chce wypłacać i jest wielki problem i tyle. W związku z tym myślę, że tutaj trzeba się dobrze zastanowić, bo wszystkie te małe firmy, małe sklepy, wszystkie te firmy, które funkcjonują poza samorządem i poza firmami dużymi, no to mają taki obowiązek, firmy rzadko o tym wiedzą, żeby było jasne. W związku z tym można się swojego pracodawcy zapytać, czy dostanę takie świadczenie, prawda, bo takie przepisy mówią, można się powołać na nas, że myśmy mówili, mówimy co roku, żeby było jasne, w związku z tym już się niektórzy
przyzwyczaili. Ekspert na antenie Studia Słupska, tak. Radia Gdańsk, tak.
Tak, tak, i taka jest ustawa i w związku z powyższym, chcemy. Mm. Natomiast jest to świadczenie, które przedawnia się dopiero po upływie 3 lat, jest sankcyjne, w związku z tym jest roszczeniowe, w związku z tym można inspekcję pracy poprosić, żeby nam to świadczenie wyegzekwowała. Jeżeli pracodawca nic nie ogłosił, przyjdzie inspektor pracy, popyta o dokumenty i ma możliwość nakazania wypłaty tego świadczenia, w związku z tym może to zrobić, może to uregulować. W związku z tym droga krótka, jeżeli pracodawca nie zna przepisów, a szczególnie nie zna tych, które są na korzyść pracowników, prawda, no to długo chyba tam nie popracujemy, w związku z tym nie ma problemu. Myślę, że można
Pan tak obiecuje, panie Witoldzie, długo tam nie popracujemy. Można zmienić pracę.
Nie można pracować tam, gdzie mnie oszukują.
A ja słyszałam ostatnio, to tak dygresyjnie muszę tylko powiedzieć, że zmienia się rynek pracy już nie na rynek pracownika, a na rynek pracodawcy znowu.
Pracodawcy twierdzą co innego.
Prawda?
Pracodawcy, owszem, mówią, że trudno jest znaleźć pracownika cały czas. Pracodawcy, popatrzmy, co się dzieje w handlu, popatrzmy, co się dzieje w sieciach handlowych, popatrzmy, co się dzieje
w
sezonowych firmach.
Ale pana ocenie ludzie nie chcą pracować?
To znaczy jest bardzo duża grupa ludzi, którym jest bardzo dobrze z tym, co mają. Mają zasiłki, mają różne świadczenia,
dodatki,
które
tak.
są różne dodatki. Ba, bardzo często jest tak, że oni nie chcą pracować na cały etat, bo jak zaczną pracować na cały etat i dostaną minimalne wynagrodzenie, to stracą te dodatki. W związku z tym firmy, które chcą podwyższyć płacę swoim pracownikom, napotykają się na taką barierę, że pracownik mówi, ja nie chcę. Jeżeli to jest minimalna płaca i podwyższenie jest do wysokości ustawowej, to niestety pracownik nie może odmówić przyjęcia, w związku z tym zaczyna się problem. Najczęściej pracownik przychodzi na 3/4 etatu, bo nie opłaca mu się wziąć podwyżki, bo traci różne ryczałty energetyczne, świadczenia mieszkaniowe itd. itd.
No
nawet nie potrafię tego wymienić, ile tego jest, ale wiem, że są ludzie, którzy potrafią się tak ustawić, że sobie z tego dobrze żyją i im się nie opłaca pracować.
Oj, nawet powiedziałabym, były takie lata, nie wiem jak to w tej chwili wygląda, musiałabym pewnie zapytać pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie u nas. Natomiast były takie lata rzeczywiście, że było to, powiedziałabym, przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak?
To są miejscowości takie popegeerowskie, gdzie rzeczywiście
to
tak
też,
jest.
Ale u nas w Słupsku też to się wydarzało. Taki proceder był i myśmy kiedyś, dawno temu też na naszej antenie o tym mówili, rzeczywiście są ludzie, którzy korzystają z przeróżnych świadczeń, wiedzą jak to robić, wiedzą gdzie szukać, wiedzą gdzie składać, kiedy wnioski i potrafią z tego wtedy na te powiedzmy 5 lat temu zarobić około 8-9 tysięcy złotych.
Ja parę lat temu musiałem coś załatwić w naszym MOPR-ze i zobaczyłem ze zdziwieniem, że nie ma nigdzie miejsca na parkingu, nie ma gdzie postawić samochodu, bo przyjeżdżali ludzie, którzy występowali o świadczenie kilkaset złotych, ale oni się właściwie specjalizowali w uzyskiwaniu różnych świadczeń, które im się słusznie należały, każde oddzielnie im się należało, bo spełniali wymagania, im się nie opłacało pracować. W związku z tym pracodawcy tak postrzegają w tej chwili jeszcze rynek pracy, no to rzeczywiście trudno jest znaleźć dobrze płatną pracę, na której się nic nie robi. W związku z tym to nie tak.
No tak, a najlepiej z pozycji kanapy wiele rzeczy.
Tak, tak, tak. Nawet wyższego kształcenia, które jest nikomu nieprzydatne, w związku z tym też to tak działa.
Tak, tak.
Ale wracamy do tego świadczenia. To świadczenie należy się, jak powiedzieliśmy, tym, którzy mają 14-dniowy urlop. Pytają mnie zawsze, no dobrze, ale jak ja mam pół etatu, to co? Po pierwsze, należy się połowa świadczenia, czyli nie 3 tysiące, a półtora tysiąca. A po drugie, urlop 14-dniowy jest taki sam zawsze, bo to jest ten sam wymóg. Jeżeli ja pracuję 4 godziny dziennie, a nie 8, to też potrzebuję 14 dni przepracować cięgiem, prawda? Znaczy być na urlopie cięgiem.
Tak.
Kalendarzowych dni, bo tak to się tłumaczy. Czy prawda, że ja nabył prawo do tego świadczenia. W związku z tym tutaj nie ma, że ktoś jest wyłączony. I druga rzecz, którą mnie pytają bardzo często, pracownik przyszedł świeżo do pracy. No pracuje u nas dopiero 2 miesiące, idzie na urlop. No bo idzie na urlop, bośmy się zgodzili, bo ma małe dzieci, zgodziliśmy się, że poszedł na urlop.
To często ludzie przechodzą też.
Jemu się doświadczenie należy. Oczywiście, bo ustawa o funduszu socjalnym nic nie mówi o tym, że trzeba przepracować ileś tam miesięcy, żeby nabyć prawa do świadczenia. To samo jest z rodzajem umowy, jeżeli ktoś ma umowę na okres próbny, prawda, która się skończy za chwilę, ale idzie na urlop z różnych powodów, no to też ma prawo do tego świadczenia, bo rodzaj umowy to nie jest to coś, co określa, czy ja mam prawo, czy nie mam prawa do świadczenia. To są bardzo częste błędy, które nawet występują w regulaminach funduszu socjalnego, gdzie ktoś napisze, że trzeba przepracować rok czasu, żeby dostać podwyżkę. Widziałem w wielu miejscach takie zapisy regulaminu socjalnego. W związku z tym tłumaczenie jakiejś pani, która tworzyła ten regulamin, że to jest niezgodne z prawem, nie obowiązuje, a pani mówi, u nas obowiązuje, bo taki mamy regulamin. No i co zrobić? No ten ktoś musiałby wystąpić o dyskryminację. Dostałby może więcej niż ta podwyżka.
Znaczy, ja myślę sądowej, sobie, że tak, ja myślę sobie, że tych nadużyć jest bardzo wiele i one wynikają no, głównie z tego, że ludzie nie mają wiedzy, tak? Nie wiedzą, z czego rozliczać, nie wiedzą, gdzie szukać czasem
informacji. Nie mają
wiedzy
specjaliści. Od tego zacznijmy. No. W związku z tym ci, co tworzą te regulaminy, ci, co obsługują fundusz socjalny, bardzo często nie mają wiedzy, kiedy to już jest dyskryminacja i co grozi za dyskryminację. To jest dyskryminacja pośrednia, w związku z tym mogę pójść do sądu i tylko za treść regulaminu dostanę jakieś tam odszkodowanie, nie mniejsze niż minimalna płaca, czyli już to się zaczyna robić więcej
no
niż ta zapomoga,
niż
ta zapomoga, którą dostał z tego funduszu, który mi odmówiono, bo nie przepracowałem roku czasu. Albo mi nie odmówiono, ale taki jest zapis w regulaminie, który mnie dyskryminuje i już.
No tak.
Także, no jak zwykle mówię, nieznajomość prawa szkodzi, warto znać swoje regulaminy i swoje rozwiązania.
Ja znam takie powiedzenie, które mówi, nieznajomość prawa nie zwalnia ze stosowania go. Pan Witold mówi, że szkodzi. Do jednej bramki, że tak powiem, idziemy. Niemniej jednak, drodzy państwo, jeśli macie wątpliwości, warto się do nas odezwać. To z całą pewnością dostaną państwo
na tacy. Albo do inspekcji pracy.
Tak.
Ma obowiązek udzielania porad, nawet telefonicznych. W związku z tym, niezależnie od tego, do którego oddziału inspekcji pracy się zwrócimy telefonicznie, pewnie tam, gdzie ten telefon nie będzie zajęty. Ale
tak.
To mogą być Suwałki albo coś tam, prawda, równie
dobrze.
My
chcecie.
Pytamy, jakie jest prawo i już i uzyskamy dobrą odpowiedź.
Gdzie chcecie.
Ale zostawmy to na razie, popytamy się pod koniec okresu letniego, czy ludzie dostali, poprosimy o to, żeby się zgłosili,
odmówiono. Tak.
W związku z tym ciekaw jestem, jak się będą tłumaczyć pracodawcy tutaj w tym zakresie.
Też jestem ciekawa, ale tak, musimy jeszcze o tych upałach, które są, tematu nie dotknęliśmy. Niewiele czasu nam zostało, pan Witold, to tak za nas popłynie, jak znam życie. No właśnie, co powinno być w zakładzie pracy, na co powinni pracownicy zwracać uwagę, kiedy temperatura na zewnątrz przekracza 25 kresek na plusie?
Ja myślę, że my musimy to zwykle podzielić, to nie jest takie proste. Co innego jest w sytuacji, powiedzmy sobie, piekarni, której jest piec.
I grzeje.
Piec grzeje, bo tak. Tego jest piec, żeby grzał. No nie, w związku z tym pieczywo się wypieka w temperaturze, piec grzeje, w hucie piec grzeje, w związku z tym są różne urządzenia.
Są różne urządzenia,
które grzeją, w związku z tym jest ciepło. Ja nawet się niedawno dowiedziałem, że żabki nie są ogrzewane specjalnie zimą, dodatkowym ogrzewaniem, bo same te urządzenia, które stoją, wydziałają taką temperaturę z siebie, że tam jest
potrzeby.
Nie ma potrzeby dodatkowo montować ogrzewania, a jeżeli już trzeba, uwarunkowania lokalne jakieś są, to lepiej się opłaca dodać jakiś grzejnik mały, prawda, niż brać ogrzewanie systemowe miejskie albo jeszcze jakieś inne. W związku z tym urządzenia grzeją, ale grzeją również latem. Kiedy mamy te 30 stopni na dworze albo i więcej, no i
wsiadają
jest
państwo
problem.
Do autobusa, tam dmucha na ciepło na państwo.
To znaczy, ja mam doświadczenia, jak jadę koleją, rzadko jeżdżę koleją między innymi właśnie z tego powodu.
Że
jest zawsze nie tak, jak powinno być. Albo za gorąco, albo za zimno i zawsze się znajdzie ktoś, kto nie pozwoli okna tworzyć. W związku z tym, no, także to moje doświadczenia z jazdą pociągiem może są jeszcze z zamierzchłych socjalistycznych czasów,
niewiele się
ale
zmieniło.
Myślę, że no, jak ktoś jeździ pendolino, to mam nadzieję, że tam klimatyzacja
no,
działa.
No to tu myślę,
tak, że tutaj
są składy
tak, ale,
pewnie, które są bez zarzutu, ale myślę, że trafi
tak,
się też
ale
na takie.
Ostatnio jechałem do Warszawy, jechałem pociągiem pospiesznym, nawet bardzo dobrym, ładnie się nazywał, prawda, i tak dalej. No nie, no, i właśnie było to, że były przedziały i w przedziale było tak gorąco, że nie sposób było wysiedzieć w przedziale, trzeba było wyjść na korytarz. No nie, i już, no nie.
No,
ale
tak.
Zostawmy to. Ta temperatura, która nie zależy od ciągu technologicznego i od tego, jakie maszyny są obsługiwane w danym momencie, prawda, ta temperatura jest problemem, bo żadne przepisy nie określają maksymalnej temperatury, która może być na stanowisku pracy. Mówi się, że pracodawca, jeżeli ta temperatura przekracza 25 stopni, ale nie jestem tego 100% pewien, ma obowiązek dać pracownikowi napoje.
28.
Niech będzie.
Chyba, że będzie to praca fizyczna, wtedy minimalna temperatura to 14, a maksymalna 25.
Prawda, te 25 jest, ale pracodawca ma obowiązek, jeżeli to jest praca na wolnym powietrzu i jest upał, prawda, zorganizować jakieś miejsce, gdzie można odpocząć
schować
po prostu
się,
i się schować. Pracodawca ma obowiązek dostarczania napoju, i tak ma obowiązek dostarczania napoju, ale tutaj te napoje muszą być dużej ilości.
I
w niektórych stanowiskach pracy nawet muszą być, to ładnie się nazywa korygenty, prawda, do tych napoi, ale one muszą być solone i wtedy ten smak musi być jakoś tam poprawiany, żeby to nie była sól, bo to wynika
czy
już
elektrolity,
z
tak,
elektrolity
uzupełnianie.
Po polsku mówiąc, tak. W związku z tym to tak działa, natomiast Ministerstwo Pracy postanowiło wziąć się za temat i ogłosiło, że będzie pracować nad nowym rozwiązaniem, pytając różnych partnerów społecznych i różne osoby, jak sobie to wyobrażają, ale ogłosiło w projekcie, że pracodawca będzie mógł odmówić, pracownik będzie mógł odmówić wykonywania pracy, jeżeli temperatura na jego stanowisku pracy będzie przekraczać ileś, nie wiem ile tam, chyba 30 stopni było podane, czy 30 parę. I ja już sobie wyobrażam, jak kierowca autobusu odmówi, zostawi autobus na pętli i powie, nie pojadę dalej. No nie, jak cały zespół, który w trakcie operacji dojdzie do wniosku, że jest za gorąco, prawda, no może dokończy tego pacjenta, może nie dokończy, ale nie zrobi następnej operacji, bo jest mu za gorąco, gdzie stanie kolej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym takie odmawianie pracy tylko dlatego, że jest temperatura, na którą pracodawca nie ma wpływu, jest jakimś takim rozwiązaniem, które nie jest rozwiązaniem, no myślę, że to nie przejdzie, bo to się nie da, prawda, wdrożyć w życie. No nie? Natomiast rzeczywiście, jeżeli jest klimatyzacja założona w coraz większej ilości sklepów, różnych miejsc wykonywania pracy, jest ta klimatyzacja założona, to ona po prostu powinna działać. I ja wiem, że latem jest problem, bo jest za duże obciążenie energetyczne i czasami nie da się, bo wywalają zabezpieczenia i trzeba tą klimatyzację wyłączyć, tak. bo po prostu wszyscy tą klimatyzację włączają i nie wyrabia sieć przesyłowa, która jest. Ja wiem, że są różne obiektywne sytuacje, które są niezależne od pracodawcy i ta klimatyzacja nie działa, ale ona powinna jednak działać. W związku z tym to jest jak gdyby pierwsze i to może być wymagane przepisem. Jeszcze dzisiaj już też jest, ale takim ogólnym przepisem, że jak coś jest zainstalowane, to ma działać już, no nie? Ale
no, to
taki ogólny przepis.
To jest dobry przepis ogólny.
Znaczy, ogólny tak, po to pracodawca zakładał tą klimatyzację, żeby ona działała, w związku z tym jesteśmy w klimatyzowanym studiu, w związku z tym ona działa. Za oknem widzę, jak ludzie, prawda, no może dzisiaj nie, ale za parę dni będą mieli jakiś tam problem związany z upałem.
No będą, tak.
Także takie są prognozy, w związku
nie
z tym
uniknie.
Jaki z tego wniosek? No, że pracodawcy jak zwykle powinni tak organizować pracę, żeby ten pracownik pracował, a jak będzie siedział w upale i nie będzie mógł specjalnie wiele zrobić, to nie będzie wydajny w pracy już. A jak to będzie sklep, prawda, jakiejś sieciówki, prawda, a klimatyzacja nawali, a przez okna wali, prawda, słońce i promieniowanie, to nie tylko trzeba dbać o towar w tym sklepie, który się rozgrzeje i zepsuje, ale również o pracowników też trzeba zadbać, bo inaczej będzie problem. Tak jak zimą był wielki problem w jednej z dużych sieci, prawda, kiedy to temperatura była za mała, okazało się, że pracownicy siedzą na kasie niedaleko drzwi, no bo taki sklep zorganizowany, a ta kurtyna cieplna, która jest na kasie, to po prostu nie działa. I już, nie?
No tak.
I teraz trzeba zrobić tylko odwrotnie, żeby chłodziła, a nie grzała.
I myślę, że tu dzisiaj stawiamy kropkę, drodzy Państwo. Uważajcie na siebie, czekamy na sygnały, zwłaszcza te dotyczące funduszu socjalnego, o których pan Witold dzisiaj mówił, 603-06-06-06. Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia.